Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. A w tej części najpierw zaprosimy Państwa na spotkanie z maestro Piotrem Bajrakiem, który poprowadził ostatni koncert Orkiestry Akademickiej Akademii Muzycznej.
Tak, to kolejny raz, kiedy w Filharmonii Pomorskiej zaprezentowała się orkiestra, a także chór i między innymi zabrzmiało dzieło Feliksa Nowowiejskiego, Missa pro pace. Dzieło kolejne, które podczas tych koncertów akademickich zostało wprowadzone do programu. Przypominamy Państwu, że kończy się już rok Feliksa Nowowiejskiego.
Patrona uczelni.
No właśnie.
A Piotr Bajrak jest od 2 lat szefem orkiestry akademickiej i myślę, że to tylko na dobre wyjdzie tej orkiestrze.
To świetny dyrygent i przede wszystkim człowiek, który uwielbia pracować z młodzieżą, o czym za chwilę powie.
Już pan się trochę zaprzyjaźnił, prawda? Ze studentami, którzy no właśnie chcą, nie chcą, potrafią, nie potrafią grać w orkiestrze już?
Z orkiestrą akademicką zawsze jest ciekawa historia, ponieważ z koncertu na koncert słyszę często pochwały, że orkiestra gra a to lepiej, a to troszkę gorzej, a to nagle pięknie brzmi. Otóż proszę Państwa, w każdym koncercie gra tak naprawdę inny zespół, inni ludzie. Ja cały czas rozpoczynam pracę od początku. Moim głównym zadaniem jest przygotowanie tych młodych ludzi, którzy kształcą się na studiach, do zawodowej pracy w orkiestrze. I tych tematów, tych tajemnic jest tak wiele, że ciągle brakuje nam czasu, aby o tym wszystkim rozmawiać. Oczywiście rozmawiamy w trakcie prób, poprzez muzykę, którą przygotowujemy. Chcę, żeby oni zdobyli jak najwięcej doświadczeń i potrafili znaleźć się nie tylko w przyjemnych i łatwych, ale w trudnych, a czasami beznadziejnych sytuacjach na estradzie.
Ten program, który tutaj wybraliście Państwo, ono też do łatwych nie należy. Rok Nowowiejskiego się kończy i kolejny utwór Nowowiejskiego jest w programie.
Bardzo się cieszę, że Missa pro pace w wersji na chór i organy z niewielkim udziałem, ale z towarzyszeniem orkiestry, że ten utwór jest utworem w najlepszym tego słowa znaczeniu bardzo przyjaznym w odbiorze. Jest bardzo dużo pięknego, gęstego, churalnego śpiewu, bardzo dużo kolorów ludzkiego głosu i orkiestra towarzysząca bez nadmiernej mocy. Myślę, że takiego Nowowiejskiego warto poznać, warto posłuchać. A symfonia Brahmsa to sprawa oczywista. Zależy mi na tym, aby w całym procesie kształcenia, przynajmniej choć raz w jednym programie, każdy ze studentów mógł zetknąć się z wielką symfonią klasyczną lub symfonią romantyczną. Z tym, co jest podstawą programu koncertowego każdej orkiestry na całym świecie. Stąd tym razem 3. symfonia Brahmsa.
Właśnie poprzez rok Nowowiejskiego i studenci, no ale też i myślę i odbiorcy, i melomani, którzy przyjdą na koncert, mogą zaznajomić się z dziełami patrona uczelni. Jakim kompozytorem jest Feliks Nowowiejski? Czy to jest kompozytor, którym rzeczywiście możemy się chwalić na zewnątrz?
Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie we wszystkich wiekach, z wyjątkiem wieku XX, dominującą muzyką, którą słuchała ówczesna publiczność, to była muzyka współczesna. W czasach Bacha grano muzykę Bacha, w czasach Mozarta, Mozarta i tak dalej, i tak dalej. Dopiero my teraz w XX wieku spojrzeliśmy w głąb historii muzyki i w programach koncertowych znalazły się przeróżne pozycje z całej dostępnej nam historii muzyki. Myślę, że podobna sprawa jest z Nowowiejskim. Nowowiejski jest świetnym kompozytorem swojej epoki, który w swoich czasach odnosił wielkie sukcesy, był niezwykle popularny, pisał w jakimś sensie ku pokrzepieniu serc, no wspomnę choćby słynną Rotę, ale jego dzieła orkiestrowe, organowe, churalne, trącą wielkim patosem, trącą myśleniem o wielkości polskiej kultury, o wielkości polskiej muzyki, polskiej myśli kompozytorskiej. Dzisiaj z naszego współczesnego punktu widzenia te kompozycje oczywiście trochę trącą myszką, trącą nadmiernym monumentalizmem, ale to nie znaczy, aby o nich zapomnieć lub ich w ogóle nie przywoływać. Warto te najciekawsze dzieła Nowowiejskiego zachować i od czasu do czasu oczywiście prezentować publiczności nie tylko bydgoskiej, ale także polskiej i europejskiej.
Pan ma wyjątkowe zasługi w tym roku nowowiejskiego rzeczywiście przez propagowanie tej muzyki. Musiał pan przekonywać młodych ludzi, że ten utwór jest rzeczywiście ciekawy i warto go wykonać. Czy oni niewiele mają do powiedzenia?
Zawsze przekonuję muzyków do utworu, tłumaczę dlaczego taki, a nie inny utwór znalazł się w programie koncertu, dlatego że nasze programy nie są układane przypadkowo. Faktem jest, że w tym roku graliśmy już obszerne fragmenty Quo Vadis w marcu i szczerze mówiąc myślałem, że to nam wystarczy jako świętowanie połączonego roku nowowiejskiego i roku Sienkiewicza. Właśnie, że mogliśmy zrobić też ukłon w stronę Quo Vadis. Ale mieliśmy taki wielki plan, aby zrealizować koncert w całości poświęcony Nowowiejskiemu w różnych aspektach jego twórczości, a więc solo organy, solo twórczość na chór a cappella, jakiś utwór na samą orkiestrę, wreszcie wielka forma wokalno-instrumentalna. Jak panie się domyślają i słuchacze zapewne się domyślają, pojawił się problem z grantem finansowym, o którym pierwotnie była mowa, ale jednak finansowanie tego programu nie doszło do skutku. Stąd w taki szczątkowy sposób, ale dla nas wystarczający, kończymy rok nowowiejskiego, prezentując Missę pro pace.
Panie dyrektorze, co pan odnajduje w prowadzeniu orkiestry akademickiej? Pan człowiek niezwykle zajęty.
No, przede wszystkim wspaniała energia, która płynie z młodych ludzi i ten element zaufania, zaufania do koncepcji artystycznej, zaufania do pomysłu realizacji technicznej dzieła, bo trzeba państwu, trzeba naszym słuchaczom wiedzieć, że wykonanie symfonii to nie tylko po prostu piękna kantylena, nie tylko wspaniałe emocje, ale od strony wykonawczej różnego rodzaju problemy techniczne. W którą stronę zagrać smyczkiem, jakiej artykulacji użyć, czy to piano ma być rzeczywiście tak bardzo ciche, czy może trochę bardziej nośne. I tymi wszystkimi sprawami zajmuje się z młodymi ludźmi i od samego początku buduje dzieło. W przypadku orkiestry zawodowej oczywiście zawsze koncentrujemy się już na tej tak zwanej interpretacji. W przypadku młodzieży zawsze mam szansę porozmawiać z nimi jeszcze o tych początkach albo wcześniej prapoczątkach przygotowania dzieła muzycznego. I ta chwila, kiedy siadamy na estradzie Filharmonii Pomorskiej i mamy tę naszą jedyną próbę przed koncertem, wielką radością jest dla mnie, kiedy młodzi ludzie nagle odnajdują te pozornie trudne uwagi wykonawcze, które wydawały się może niepotrzebne, może nadmierne. Nagle one sprawdzają się w tej akustyce, w tej sali, ba, pomagają wspólnie zrealizować jakieś wielkie, wspaniałe dzieło. Tak jak trzecią symfonię Brahmsa.
To było spotkanie z Piotrem Bajrakiem, który pewnie jeszcze nie raz da się poznać od jak najlepszej strony, bo też współpracuje, właściwie pracuje w bydgoskiej Operze Nowa. A teraz zapraszamy na spotkanie, które wyciągnęłyśmy z naszego archiwum. To fragment rozmowy z profesorem Andrzejem Jasińskim, a okazja jest ku temu świetna.
Drodzy Państwo, 5 grudnia odbędzie się jubileuszowy koncert pana, ku czci pana profesora. Profesor Andrzej Jasiński, no to jest człowiek, który wykształcił tylu wspaniałych pianistów, człowiek legenda i przede wszystkim człowiek niezwykle szlachetny i piękny człowiek, co też należy podkreślić, bo nie zawsze tak można powiedzieć o wszystkich. O nim w szczególności możemy tak powiedzieć. Juror międzynarodowych konkursów, m.in. konkursu Szopanowskiego, obchodzi 80-lecie swoich urodzin.
Człowiek o wyjątkowym sercu i zawsze jak przypominam sobie tę rozmowę, którą nagrałyśmy, to przypominam sobie ten fragment, kiedy opowiada o tym, jak jeździ tramwajem do pracy i w tym tramwaju również pracuje.
motywem takim przewodnim jest nie samo zrobienie kariery, tylko działanie w swojej pracy dla dobra drugiego człowieka. I to mi bardzo odpowiada, bo życie nie miałoby żadnego sensu, gdyby się czegoś dla innych nie robiło.
Tę nagrodę odebrał pan w zeszłym roku i właściwie jest pan w znamienitym środowisku, że tak się wyrażę, i gronie.
Tak, no to jest fantastyczna rzecz, ponieważ z muzyków, a tych nagród w ogóle zostało przyznanych 17, byłem czwartym muzykiem. Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar i organista Gębalski. Za to, jakby powiedzieć, za to, co odczuwam, że autorytet polega nie na robieniu wokół siebie jakiegoś blasku, zwracania na siebie uwagę, tylko na nadawaniu przykładu swoim życiem, swoją skromnością. I to widzą moi studenci, że jestem z nimi bezpośredni, że czasem sobie wypijemy kawkę, czasem pożartujemy, czasem bywa, że gdzieś na spacer pójdziemy, prawda? Albo, że zamiast grać, to przegadamy 1,5 godziny. I to mi przyjemnie, potem przychodzi student na drugą lekcję i mówi: panie profesorze, bardzo mi ostatnie spotkanie dużo dało. A mówimy o filozofii, o życiu, o kontaktach z innymi ludźmi, o polityce, o gospodarce, o wszystkim.
Jest pan też ich przyjacielem i pewnie powiernikiem różnych sytuacji.
No to prawda. Też mi się przypomina taka przyjemna bardzo sprawa, kiedy to po konkursie szopenowskim Krystyna Zimmermana młody laureat Krystian został zaproszony do Artura Rubinsteina do Paryża. Cały tydzień u niego mieszkał. Natomiast ja zostałem również zaproszony i miałem tę przyjemność spędzić z Rubinsteinem, no i z jego żoną, no i z Zimmermanem cały dzień. No więc tutaj mogę się pochwalić, żeśmy jedli polskie jedzenie, piliśmy polską wódkę, a przy okazji były rozmowy na tematy muzyczne i na tematy pedagogiczne. Jak się zorientował Rubinstein, w jakich stosunkach jestem ja z Zimmermanem, a wtedy był jeszcze młodym człowiekiem, zresztą sam mówiłem, że traktuję go już nie jak ucznia, tylko jak młodszego kolegę, z którym wspólnie rozwiązujemy różne problemy muzyczne. Na to powiedział Rubinstein: no ja niestety takiego pedagoga nie miałem, więc to był dla mnie wielki komplement.
Panie profesorze, wracamy do tej ankiety. Czy są jakieś słabości, z którymi pan na co dzień walczy?
No, jakieś takie trochę lenistwo, prawda? Lenistwo do załatwiania spraw bieżących. To znaczy, że bardzo często zbiera się bardzo dużo listów do odpisania, jakieś faksy, jakieś telefony. I to, co mi jest niewygodne, trochę odkładam na później, na jutro. Natomiast wieczorem, jak idę spać, to żona tępi to, żebym nie rozwiązywał krzyżówek. Powie: lepiej coś czytaj, albo iść od razu spać. No ale z drugiej strony taka krzyżówka to mi daje to, że zapominam zupełnie o wszystkim, co mnie gnębi, natomiast zmuszam trochę umysł do trochę innej pracy.
Pan urodził się, panie profesorze, w Częstochowie, tak? I tam był pana dom rodzinny.
Tak, w Częstochowie. Ja tak przypominam tę wagę, to jest 23 października. No to były czasy przedwojenne, rok 36, także pamiętam jeszcze wojnę, pamiętam okupację. I jako ciekawostka, najpierw mieszkałem pod Częstochową, gdzie mój ojciec był organistą i w kościele prowadził z orkiestrę dętą. Zabierał mnie czasem na próbę, miałem wtedy 3 lata, bo to wojna niedługo się zbliżała. I to mnie interesowało na tyle, że czasem któryś z muzyków dawał mi do ręki jakiś instrument dęty i podobno czysto wydobywałem dźwięki. Także tu zobaczył ojciec, że mam jakiś słuch wewnętrzny i chęć wypowiadania się dźwiękami. A druga ciekawostka taka, że zauważył ojciec, że jakoś zgrabnie sobie poczynam, a sam mnie zaczął uczyć. No bardzo szybko nauczyłem się czytać nuty, trochę improwizować, no i zręcznie mi to szło. Zabrał mnie ze swoim kolegą organistą do Warszawy, który akurat wtedy był na posadzie pod Warszawą. Zaprowadzili mnie do konserwatorium wtedy. Była to nieformalnie uznana przez Niemców szkoła jak przed wojną, ale jednak egzystowała. Poprosili, żeby mnie rektor posłuchał. Nie wszystko pamiętam, ale rektor mnie posłuchał. Widocznie mu się to jakoś spodobało. Poprosił kilku akurat obecnych pedagogów, którzy mnie również posłuchali. Była między innymi profesor Jacynowa, która była również znana przez niektórych jeszcze działających w Polsce pianistów i krytyków muzycznych, która ze mną na cztery ręce zagrała, nie pamiętam, sonatę Diabellego i coś. Powiedział, ach, jaki rytm, jakie poczucie rytmu, jak go będę uczyć, zaopiekuję się nim jak matką. Na to rektor mówi, nie, proszę Państwa, on się będzie uczył profesora Drzewieckiego. I tak zostałem uczniem profesora Drzewieckiego. Trwało to niestety tylko 6 miesięcy, ponieważ była okupacja, była jedna taka sytuacja, że ojciec prowadził mnie ulicą, a to była łapanka. Niemcy wybrali spośród przechodniów kilka osób i przy nas rozstrzelali. Żebym nie widział tego, nie słyszał, ojciec mi zatkał uszy i oczy, do siebie przytulił. No ale po tym fakcie ojciec wrócił do Częstochowy, do rodziny mojej, a umieścił mnie w zakładzie, zdaje się, ojców jakichś zakonników, salezjanów być może, którzy prowadzili taki zakład dla chłopców. Ponieważ był tam jeden zakonnik bardzo zainteresowany muzyką, powiedział, chętnie będę prowadził go na lekcje do profesora Drzewieckiego. No więc pamiętam te lekcje, zwłaszcza pamiętam, jak dostałem czasem od pani Drzewieckiej ciastko po skończeniu. No, ale przyszedł telegram do szkoły, do ojca, proszę pana, niech pan syna zabiera, bo Niemcy ewakuują nasz zakład, nie wiadomo dokąd. No i te 6 miesięcy się skończyło. Ale ponieważ spotkałem w Częstochowie bardzo dobrą nauczycielkę, panią Stefanię Borkowską, która była przed wojną w dawniejszych czasach uczennicą trombini kazurowej. I znalazłem towarzystwo bardzo dobre w tejże klasie. No, tam się uczył wtedy Jerzy Marchwiński, który jest znakomitym kameralistą i muzykiem. Tam były również koleżanki, z których jedna wykładała teorię w Warszawie, druga znowu działała i dalej działa w jakimś towarzystwie muzycznym w Paryżu. Także moja profesorka również miała kontakt z Katowicami, gdzie działała profesor Markiewiczówna, również sławna z tego, że napisała pierwszą po wojnie nowoczesną szkołę nauki gry na fortepianie. Jej absolwentem był Tadeusz Mudziński, specjalista od Brahmsa i Szmanowskiego. No i rodzice powiedzieli, dobrze, syna nie poślemy z powrotem do Warszawy czy do Krakowa, tylko blisko do Katowic. No i mi się wydaje, że bardzo dobrze na tym wyszedłem, bo znalazłem się tam jak u siebie w domu. Także Katowice stały się drugim moim miastem, a wszyscy moi przyjaciele i całe grono pedagogiczne, no takim społeczeństwem, które nie tylko mnie wykształciło, ale i wychowało. Tam się nauczyłem odpowiedzialności, życzliwości dla drugiego człowieka, jakiejś prostoty w obcowaniu. To bywało tak, na przykład, jeden z naszych profesorów wykładał w Krakowie. Mówi, wiecie co, u nas nie jest to elegancko. Jak przychodzę do Krakowa, to mi zaraz portier wstaje i mówi, dzień dobry panie profesorze. A tutaj to jakoś wchodzę i tak na mnie specjalnie nie zwracają uwagi. Ja mówię, panie profesorze, u nas ludzie raczej pracują i zwracają uwagę na to, co się robi i jak się robi. No i przekonał się o tym, także było mi również bardzo przyjemnie. Z Częstochową mam dalej bardzo dobre układy. Tam długie lata była w szkole muzycznej kierowniczką sekcji moja absolwentka. Tam niedawno z okazji już trochę przeszłych moich 70. urodzin urządzono koncert uroczysty, gdzie sam grałem z orkiestrą, no i grali moi absolwenci. A całkiem niedawno muzeum urządziło wystawę w izbie poświęconej sławnym Częstochowianom. Także jestem takim Ślązakiem częstochowskim.
To było przypomnienie spotkania z Andrzejem Jasińskim, profesorem Andrzejem Jasińskim. Przypominamy 5 grudnia jubileuszowy koncert ku czci pana profesora.
Z okazji 80. urodzin.
Życzymy wszystkiego dobrego i mamy nadzieję spotkać się jeszcze niebawem. Po raz kolejny niebawem z panem profesorem.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Obiecałam Państwu kolejną porcję muzyki polskiej, bo jakoś tak nie mogę odejść od półki z nagraniami znakomitej polskiej twórczości, która tak rzadko gości na koncertowych estradach. Muzyki, która o wysokich walorach, muzyki, która swoim pięknem i swoim urokiem, ale także i zamyśleniem, znakomitą techniką kompozytorską, świetną instrumentacją i po prostu walorami artystycznymi dosięga najdoskonalszych dzieł swoich czasów. Bohaterami dzisiejszego spotkania będą polscy twórcy wchodzący w dialog z polską tradycją. I to nie tylko chodzi o tradycję ludową, ale także tradycję religijną czy tradycję kulturową, najogólniej rzecz biorąc. Na początek twórczość neoklasyka, kompozytora pokolenia emigrantów, bowiem bohaterem pierwszej kompozycji, autorem pierwszej kompozycji będzie Aleksander Tanzmann, twórca urodzony jeszcze w wieku XIX, bowiem w 1897 roku. Zmarły w 1986. W 1919 roku wyjechał do Paryża. Po studiach u Melcera Szczawińskiego miał jednak znakomitą szkołę opartą na tradycyjnych walorach twórczych i na szczególnym stosunku do muzyki polskiej. Obrał obywatelstwo francuskie, ale jednak nigdy nie wyzbył się przywiązania do polskiej tradycji, do źródeł polskiej muzyki, które jak głęboko zakorzenione były w jego twórczości, słychać w wielu jego znakomitych dziełach. Nie przeszkodziła mu w kultywowaniu owego zapatrzenia w polską muzykę i tradycję i znakomitą polską szkołę kompozytorską, emigracja do Stanów Zjednoczonych i powrót do Paryża. Do Polski przyjechał powtórnie w 1967 roku dopiero, a jednak niezależnie od tego długiego pozostawania na obczyźnie, pisał utwory w stylu polskim. Do nich należy cykl 4 tańców polskich, napisany w 1931 roku. Tańce polskie to właśnie idiom polskich tańców ludowych, ale także polskiej tradycji, muzyki dawnej, rozbrzmiewającej z niezwykłym urokiem i z niezwykłą subtelnością w twórczości Aleksandra Tanzmanna. To jakby połączenie historii, tradycji i tej wszechmocnej ludowości, która nie tylko w okresie powojennym, ale także w okresie międzywojennym dla wielu twórców była jakże ważna. Zatem Kujawiak i Oberek z cyklu Quatre Danses Polonaises Aleksandra Tanzmanna z 1931 roku. Dziś w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Były to dwa z cyklu czterech tańców polskich skomponowane przez Aleksandra Tansmana. A teraz twórczość kompozytora uważanego zrazu za awangardzistę, a potem za mistrza muzyki, która stała się ikoną polskości. Henryk Mikołaj Górecki to twórca żyjący od 1933 roku, zmarły w 2010 roku. W 1963 roku skomponował trzy utwory w dawnym stylu. Utwór, któremu w czasach szalejącej awangardy Henryk Mikołaj Górecki nawet nie nadał numeru opusowego. Kompozycje zostały napisane na prośbę Tadeusza Ochlewskiego z Państwowego Wydawnictwa Muzycznego i charakteryzują się tym, co dla późniejszej twórczości Mikołaja Góreckiego było wyróżnikiem, było rzeczą najistotniejszą, najważniejszą, wyrazistą, pięknie wysnutą melodią, ale także żywą rytmiką nawiązującą do tańców. To przygotowanie do redukcji materiału muzycznego, jakże bogatego w pierwszych utworach, a skoncentrowanego, skondensowanego w późnej twórczości. To pomost pomiędzy awangardą a tradycją, do której tak chętnie sięgał Henryk Mikołaj Górecki. Zatem dwa ostatnie ogniwa z trzech utworów z dawnych stylu, pochodzących z 1963 roku w wykonaniu Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Rolanda Badera. Były to dwie części z cyklu Trzech utwory w dawnym stylu, skomponowane przez Henryka Mikołaja Góreckiego. A teraz muzyka Wojciecha Kilara, kojarzonego przede wszystkim jako twórcę muzyki filmowej, a zapomnianego jako muzyka bardzo nowoczesnego. Kompozytora, którego nowoczesność wyrażała się w pierwszym okresie w sięganiu po awangardowe środki muzyczne, a w kolejnych etapach jego życia artystycznego i artystycznej twórczości wiązała się z nowatorskim na owe czasy sięganiem właśnie w stronę muzyki dawnej czy tradycji, ewentualnie muzycznego folkloru, także opartego na kulturowej tradycji muzycznej. Wojciech Kilar to twórca, który pod prąd idąc ówczesnym nurtom skomponował swojego Krzesanego, ale który także w wielu kompozycjach opierał się na dawnej tradycji. Posłuchamy za chwilę fragmentu czy kompozycji zatytułowanej Chorał na orkiestrę smyczkową. To utwór datowany na rok 1988 rok. Utwór, w którym niezwykle skondensowana, jakby tradycyjnie potraktowana materia muzyczna przypominać ma nie tylko bachowskie chorały, do których odnosi się tytuł utworu, ale także kompozycje mistyczne, kompozycje kontemplacyjne wywiedzione z polskiej tradycji. Choćby takie, jakie znaleźć można w utworach Henryka Mikołaja Góreckiego. Kilar, idąc podobną drogą, w nieco inny, łagodny sposób potraktował ową ludową tradycję splecioną z tradycją muzyki religijnej. I tak oto usłyszymy składające się na chorał trzy quasi preludia chorałowe, które mogą wzbudzać skojarzenia chociażby z muzyką ludową poprzez zastosowanie muzycznej skali i z muzyką kontemplacyjną, z muzyką mistyczną. Wszak utwory te powierzone są orkiestrze smyczkowej. Zatem chorał na orkiestrę smyczkową Wojciecha Kilara w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Wojciecha Raiskiego. chorał na orkiestrę smyczkową Wojciecha Kilara. A teraz twórczość żyjącego jeszcze kompozytora, Romualda Twardowskiego. To twórca tego samego pokolenia, co Henryk Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar, urodził się bowiem w 1930 roku. W latach 70. skomponował Tryptyk Mariacki. W 1973 roku ogłoszono Roków rokiem kopernikańskim. I właśnie w nawiązaniu do postaci Mikołaja Kopernika, do renesansu, do uroku polskiej, staropolskiej tradycji muzycznej skomponował Romuald Twardowski utwór, który bodaj jest jednym z najczęściej wykonywanych jego utworów. To kompozycja, która zawiera sceny z ołtarza mariackiego przedzielone tańcami, renesansowymi tańcami w artystycznym opracowaniu Romualda Twardowskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką polską, dialogującą z tradycją i z historią Polski, Tryptyk Mariacki, trzy jego części, taniec pierwszy, scena mistyczna, scena złożenia do grobu i taniec drugi. Kompozycję Romualda Twardowskiego z 1973 roku grać będzie Warszawska Orkiestra Zenona Brzewskiego pod dyrekcją Andrzeja Gębskiego. A na kolejny muzyczny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.
Thank you.